Cykl poświęcony dogmatom katolickim Drogi Proste. Odcinek drugi o tym, jak poznajemy Boga w liturgii.
Pozwólcie, że przypomnę, gdzie jesteśmy. Zajmujemy się poznaniem Boga. Pierwsza część tych naszych wykładów, tych pogadanek, jest poświęcona temu, czy możemy poznać Boga, czy też nie możemy Go poznać. I pierwszy odcinek poświęcony był, zgodnie z przyjętą zasadą, nauczaniu Kościoła. Co Kościół mówi o możliwości i w ogóle o poznawaniu Boga w swoim oficjalnym, dogmatycznym nauczaniu. Jak widzicie, dogmaty na temat poznawania Boga bardzo poszerzają nasze rozumienie, w ogóle naszego własnego rozumienia, poszerzają nasze rozumienie rozumu. Otwierają nas naprawdę, one nie zamykają, nie są jakieś ograniczające naszą wyobraźnię twórczą i nasze poznawanie prawdy, czy też nasze doświadczenie życiowe, wręcz odwrotnie. Drugi odcinek, zgodnie z przyjętą metodą tych naszych spotkań, będzie poświęcony liturgii. Liturgia w tym wypadku jako miejsce poznania Boga. Słuchajcie, to trzeba powiedzieć na samym początku. Liturgia jest źródłem i szczytem całego życia Kościoła. Czyli jest ważniejsza niż teologia. Zrozumcie mnie dobrze, jest nawet ważniejsza niż nasze życie moralne. Dlaczego? Dlatego, że bez świadomego, dobrowolnego, ofiarnego uczestnictwa w liturgii nie jesteśmy w stanie żyć moralnie. Bez łaski Bożej nie jesteśmy w stanie zostać, przemienić siebie wewnętrznie. Z grzechu przejść do świętości, z nieprawdy przejść do poznania prawdy, ze złego życia przejść do dobrego życia, z ciemności przejść do światła. To wszystko jest jakoś dar Boga dla nas. I właśnie to wszystko dokonuje się w liturgii, dlatego Kościół, myśląc o swoim życiu, przede wszystkim akcent kładzie na liturgię, czyli na to, co robi dla Boga. Liturgia to są dwa ruchy. To, co my robimy dla Boga, cześć, którą Mu oddajemy, chwała, którą Mu oddajemy, ona jest umocowana i ma taki swój fundament w tym, co Bóg robi dla nas. Najważniejsza rzecz w całym chrześcijaństwie to jest to, że Bóg poszukuje człowieka, że Bóg zstępuje z nieba do nas, że Bóg do nas przychodzi, że Bóg staje się jednym z nas. Pamiętacie ten tekst Jana, który wspominałem? Doświadczenie Jana jest takie. To wam mówimy, to wam przekazujemy, co sami doświadczyliśmy. Że życie się objawiło, że myśmy je widzieli, doświadczali, że słyszeliśmy je i dotykaliśmy je. I to jest właśnie liturgia. Liturgia żyje gdzieś na przedłużeniu tego doświadczenia apostolskiego, o którym mówi Jan. Jest sposobem, dzięki któremu to Boże wchodzenie w świat, które dokonało się w Panu Jezusie ponad 2000 lat temu, nieustannie jest aktualne, nieustannie się dokonuje. Jeśli liturgia jest źródłem i szczytem całego życia Kościoła, to dlatego, że ona właśnie jest kontynuacją tej bliskości Boga w stosunku do nas. Możemy poznać Boga, bo Bóg jest bliski nam, bo wyraził siebie, pamiętacie pierwszą część naszych wykładów, bo wyraził siebie w dziele stworzenia, ale przede wszystkim wyraził siebie w swoim Synu, którego nam dał. To wszystko żyje w liturgii, ta bliskość Boga. Dlatego także powiedziałem, że liturgia jest ważniejsza w życiu Kościoła niż teologia, niż myślenie o Panu Bogu i nawet można powiedzieć więcej, mianowicie, że w Kościele jest teologia dlatego, że jest liturgia. To znaczy, my myślimy o Bogu dlatego, że liturgia daje nam tak wiele tematów do myślenia, że to ona tak naprawdę jakby rani nasz umysł, jakby go dotyka, jakby go ożywia. Daje mu taki żywotny impuls. Uczestniczy w jakiejś wielkiej tajemnicy i dzięki tej tajemnicy otrzymuje pokarm dla umysłu, pokarm dla mojej duchowości, pokarm dla mojej wolności. To wszystko dokonuje się w prawdzie, właśnie w bliskości, w spotkaniu z Bogiem podczas liturgii. On wstępuje do mnie, ja oddaję Mu chwałę. W tym Jego wstępowaniu do mnie i w tym moim czczeniu Boga, oddawaniu Mu chwały, coraz głębiej Go znam. Poznaję Go jakby z sąsiedztwa. Staje się kimś bliskim mnie. Ale nie tylko mnie oczywiście, bo liturgia także jest dziełem całej wspólnoty. Mówiliśmy podczas pierwszego odcinka, że rozum i wiara kierują człowieka ku Bogu. To rozpoznawanie staje się przede wszystkim liturgiczne. Zanim powstała teologia, Zanim powstała cała moralność chrześcijańska, Kościół już od samego początku, zaraz po zmartwychwstaniu, sprawował liturgię, w której oddawał cześć Chrystusowi zmartwychwstałemu, umarłemu i zmartwychwstałemu. I w ten sposób także dostawał coraz więcej impulsów do tego, żeby o Bogu myśleć. To bardzo ciekawe, będziemy o tym mówili podczas następnych spotkań, chociażby teologia trynitarna, czyli prawda wiary o tym, że Bóg wewnątrz siebie jest Trójcą Świętą. To jest cała ta refleksja, cała bardzo skomplikowana i długa historia powstawania tego dogmatu. Wyobraźcie sobie, ona ma swoje źródło w sprawowaniu liturgii Chrztu Świętego. Bo kiedy Jezus odchodził z tego świata, to dał pewne zadanie apostołom, powiedział im: idźcie i zanurzajcie ludzi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I dla Kościoła pierwotnego to był tak niesamowicie frapująca, zastanawiająca formuła, co to znaczy zanurzać osobę w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. To daje do myślenia, to skłania, to zmusza do myślenia. Ale chrzest to jest pewna formuła liturgiczna. Właśnie teologia, poznanie Boga rodzi się z liturgii. Liturgia ma dwie warstwy, można powiedzieć. Wykorzystuje świat stworzony, popatrzcie, tam jest wino, tam jest woda, tam jest olej, oliwa, poświęcona, konsekrowana. Elementy tego świata, tam jest ołtarz, który powinien być ołtarzem kamiennym. Świat, który zostaje włączony w kult Boga, w oddawanie Bogu chwały. Tak jakby świat czekał na to, że powstanie człowiek, który będzie zdolny zrozumieć sens swojego istnienia i rozpoznać we wszystkim Boga i wszystko odnieść do Boga. Ale liturgia to coś więcej niż tylko te elementy świata stworzonego. Ja jako człowiek, który celebruje tą liturgię i te wszystkie budynek kościoła, czyli cegły, spoiwa, mikrofony, to wszystko to jest kosmos, który jest włączony w to oddawanie Bogu chwały. Ale przede wszystkim liturgia to także jest ten inny element, to jest, ona zakłada nie tylko te elementy ze świata stworzonego, ale ona zakłada także wiarę w to, że Bóg objawił nam siebie, czyli na ile w świecie stworzonym odsłonił nam swoje własne istnienie, to potem przez Jezusa opowiedział nam o tym, kim jest w swoim własnym wnętrzu. I liturgia zakłada także i tą warstwę, to odwołanie się w wierze do tego, co nam Jezus opowiedział o Bogu. Trójca Święta objawia siebie w historii człowieka i właśnie liturgia wypływa z tego objawienia Trójcy, ze świata stworzonego i z objawienia, które ma miejsce w Chrystusie. W jaki sposób poznajemy Boga na liturgii? To jest bardzo fascynująca rzecz, o której można powiedzieć zasadniczo dwie rzeczy. Poznajemy Go na liturgii w ten sposób, że liturgia jest modlitwą. Po prostu jest naszą modlitwą i to najważniejszą modlitwą, jaką możemy się modlić. Nasza osobista modlitwa nigdy nie będzie miała takiej skuteczności, takiej wagi w naszym poznaniu Boga, jak właśnie modlitwa liturgiczna. Także dlatego, że Jezus mówi, gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w imię moje, tam ja jestem między nimi. Liturgia jest szczególnego rodzaju modlitwą. W niej przeważa uwielbienie Boga, adoracja. Na liturgii poznajemy zatem Boga, który jest otwarty na nasze życie. Możemy Go adorować, możemy Go prosić, możemy Go przepraszać, możemy Mu dziękować. To jest Bóg, jakby Go nazwać, responsoryjny. Pierwsza rzecz, która mnie uczy liturgia o Bogu, to jest właśnie to. On słucha, On jest obecny, On pragnie relacji ze mną, pragnie mojego słowa. I słuchajcie, to wcale nie jest mała rzecz, bo żadna inna religia nie mówi o takim Bogu. Nasz Bóg nie potrzebuje świata. Nasz Bóg, który objawił się w Jezusie, a wcześniej w świecie, On nie potrzebuje świata. On stworzył go z nadmiaru swojej dobroci. On po prostu kocha i to kocha w nieskończoność. On nie potrzebuje świata do tego, żeby być szczęśliwy, ale On chce świata. I On przede wszystkim chce człowieka. Jako zdolnego do mówienia, jako zdolnego do relacji. I liturgia odsłania mi go tak, jako właśnie takiego, jako kogoś, kto daje totalnie siebie, ale jednocześnie oczekuje na moją odpowiedź. To jest niesamowicie ważne. Liturgia jako modlitwa. To, że Bóg mój jest Bogiem, do którego mogę się modlić, przed którym mogę wyrazić całą moją radość, przed którym mogę się rozpłakać, że to jest Bóg czuły na moje potrzeby, To jest jedno z najpiękniejszych słów i tego, co o Bogu możemy poznać. I nie da się tego poznać z zewnątrz. Żeby to zrozumieć, żeby tego doświadczyć, trzeba mieć udział w liturgii, trzeba wejść w to spotkanie liturgiczne. Pamiętam, jak mój profesor, dyrektor mojej tezy doktorskiej w Pamplonie w Hiszpanii, byłem jego 67. doktorem, też był staruszek wtedy, opowiadał mi pewne wydarzenie ze swojego życia. On zajmował się przede wszystkim Grzegorzem z Nyssy. Wspominałem tego autora już na pierwszym naszym spotkaniu. To Kapadocyjczyk, żył na terenie tego, co dzisiaj jest, znaczy dzisiaj to jest teren Turcji. Taka bardzo ciekawa kraina. Kraina pagórkowata, takie kopce. Tam kościoły w IV wieku były budowane, już rzeźbione wewnątrz ziemi praktycznie, wewnątrz tych skał. Z niesamowitymi freskami, ikonami. Ludzie niesamowicie wykształceni, ludzie niesamowicie pełni ducha. Pewnego dnia przyszedł do tego mojego profesora pewien luteranin, który zajmował się także Grzegorzem z Nyssy. Od lat pisał doktorat i nie mógł go dokończyć. I podczas sympozjum poświęconego Grzegorzowi ten luteranin przyszedł do mojego promotora, księdza katolickiego, z Sewilli pochodzącego, czyli kochającego, rozumiejącego życie gdzieś i egzystencję, i dramaty egzystencji. Kto był w Hiszpanii na południu, szczególnie w Andaluzji, ten wie, co to znaczy ten klimat i ci ludzie. I mówi do niego tak: proszę księdza, czy ja mogę przyjść na księdza mszę? Czy ja w ogóle mogę chodzić podczas tego sympozjum na mszę, które ksiądz odprawia? Mój profesor trochę się przeraził, no bo jako luteranin nie wiedział, czy będzie chciał przystępować do komunii, czy nie, jak to załatwić. I pyta go: Ari, ale powiedz mi, dlaczego ty chcesz chodzić na katolicką mszę, skoro jesteś protestantem? A on mu odpowiada: wie ksiądz, bo największy problem, jaki ja mam w napisaniu tego doktoratu, to jest to, że my, luteranie, nie mamy takiej liturgii jak wy. Bo wy wierzycie w realną obecność Boga w liturgii. I Kapadocyjczycy, cała ich teologia wynika z liturgii. Ja po prostu nie jestem w stanie poznać nie tylko Boga bez liturgii, ale nawet nie jestem w stanie zrozumieć Grzegorza, nie mając dostępu do takiej radykalnej, rzeczywistej liturgii, która wynika z rzeczywistej wiary w to, że Bóg rzeczywiście, przepraszam za nagromadzenie tych rzeczywistych, ale ono tu jest konieczne, że Bóg rzeczywiście tu jest, że nie jest tylko wtedy, kiedy w Niego wierzę, że nie jest tylko wtedy, kiedy o Nim myślę. On tutaj jest. Czy ja jestem chłodny, letni, czy jestem gorący, czy ja wierzę, czy nie wierzę. On tu jest i mogę go dotknąć. I to jest nie obojętnie, ale jako ktoś, kto jest otwarty na całe moje życie. To jest jak gdyby ten pierwszy moment, w jaki sposób my poznajemy Pana Boga na liturgii. A drugi to jest taki, że tak jak mówiłem, że w liturgię wchodzi cały świat stworzony, a więc Kościół jest zbudowany ze zwykłych materiałów, z których buduje się dom, posługujemy się tam prądem, mikrofonami, jest oliwa w świecach, czy też są świece po prostu zrobione z wosku, jest chleb, jest wino, jest woda, są święte oleje, jest dotyk. Właśnie. Popatrzcie, my nie poznajemy abstrakcyjnie Pana Boga w liturgii. My Go poznajemy, uwaga, zmysłowo. To jest fakt wszystkich faktów. My w liturgii Boga poznajemy zmysłowo. To niestety jest jakiś dramat nasz, że my zawsze chcemy być bardzo uduchowieni, a nie rozumiemy, że wszystkie tajemnice Boże przechodzą przez ciało. To nie jest moje zdanie. To jest zdanie takiego autora starożytnego, Tertulian miał na imię. Wszystkie tajemnice Boże przechodzą przez ciało, dotykają ciała. W liturgii używa się słuchu. Możesz usłyszeć Boga. On nie jest abstraktem, nie jest tezą, nie jest sylogizmem matematycznym, nie jest spekulacją metafizyczną. Możesz go usłyszeć, mówi do ciebie. W liturgii możesz poczuć zapach Boga. W liturgii możesz poczuć smak Boga. W liturgii możesz zobaczyć Boga. No, powiecie, że pojechałem trochę po bandzie. Dla mnie, powiem wam, taki przykład z mojego życia bardzo ważny, bo my mówimy, Bóg jest miłosierny. Ale co to znaczy, że Bóg jest miłosierny? Nie wiem, czy lubicie chodzić do spowiedzi. Każdy z nas pewnie trochę lubi i trochę nie lubi. Są plusy i są minusy. Są, jak to? Plusy dodatnie i plusy ujemne. Ale powiem wam, że niesamowicie daje coś spowiedź, szczególnie jak człowiek wysłucha tej formuły rozgrzeszenia. Przyznam się wam, że często jak mówię, no to zadaję pokutę, udzielam rozgrzeszenia, to ktoś zaczyna od razu mówić: Boże, bądź miłościwnie grzesznemu. I czasami mówi tak głośno, że ja w ogóle sam nie słyszę swoich słów. Ja wtedy mówię: stop! Słuchamy tego, co ma ci do powiedzenia Kościół. Bóg, Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju. Boże, czego ja doświadczam? Co ja słyszę? Co wchodzi we mnie przez mój słuch? To, że Bóg jest Ojcem, że jest Synem, że jest Duchem Świętym, że ja Mu przyniosłem moje grzechy, a On mnie ogarnia całym sobą, taki jaki jest. Ja to słyszę. Ja widzę gest kapłańskiej ręki wyciągniętej do mnie jako znak przekazywania Ducha Świętego. Weźmijcie Ducha Świętego, komu odpuścicie grzechy, są mu odpuszczone. Ja to widzę, ja to słyszę. Mogę prosić Boga w nieskończoność przed drzewem na pięknej polance, żeby mi odpuścił grzechy, ale nie mam, nie usłyszę tego, że mi te grzechy odpuszcza, a w spowiedzi ja to słyszę. Bóg chce, żebym ja to słyszał. Zatem to prawda, no, nie słyszę samego głosu Boga, ale przez pośrednictwo kapłana słyszę i doświadczam Boga, który ogarnia mnie sobą. Wtedy, kiedy ja od Niego uciekłem i wszedłem na złą drogę, On przychodzi do mnie, zbliża się do mnie, taki jaki jest, i mnie ogarnia, przytula całym sobą. Powiedziałem, że w liturgii możemy poczuć smak Boga. Jak rzadko zwracamy na to uwagę. Oczywiście przyjmując Komunię Świętą, to co czujemy, to jest smak chleba. Smak, wygląd, zapach chleba tam pozostał. Ale nie zadaliście sobie nigdy pytania, dlaczego Bóg chciał wybrać właśnie chleb, a na przykład niefajną pralinkę, nie będę teraz lokował produktu, nie powiem jakiej firmy. Bo rzeczywiście byłoby, gdybym sobie tak komunię przyjmował, przyjmując pralinkę, to mógłbym powiedzieć, jaka paleta smaków. A przyjmuję coś, co w sobie jest niesamowicie niezłożonym, prostym, szlachetnym i ubogim smakiem chleba. To, że mogę, ja naprawdę w Eucharystii mogę zasmakować Boga. Bóg specjalnie wybrał właśnie taki symbol, taki znak swojej obecności między nami, żeby nam powiedzieć o swojej pokorze, żeby nam powiedzieć, że jest prosty sam w sobie. Nie mogę przeoczyć tego, jak Bóg mi się daje, i liturgia, chociaż Bóg sam w sobie nie ma smaku, to jednak daje nam siebie w znakach, które ten smak mają, i ten smak jest bardzo ważny, żeby go rozkminić. Zapach kadzidła. Przecież wiadomo, że Bóg się nie perfumuje. Nie używa żadnych eau de toilette. Ale ten zapach kadzidła chce nam coś powiedzieć o Bogu. I tak w zasadzie każdy znak moglibyśmy rozkminić liturgiczny, żeby zrozumieć, jak głębokie jest to poznanie, które liturgia nam daje. Ono musi być oczywiście analogiczne. O tym mówiliśmy na pierwszym naszym spotkaniu, czyli każde podobieństwo jest mniejsze niż niepodobieństwo, ale to są znaki, to są ślady. Wszystkim moim studentom, których uczę dogmatyki, a wykładam teologię Trójcy Świętej, chrystologię i eschatologię, zawsze mówię, słuchajcie, nic nie zrozumiecie z tego, jeśli tylko będziecie czytali książki na temat Boga, Chrystusa i rzeczy przyszłych. Musicie uczestniczyć w liturgii. Wtedy sam Bóg opowie wam o sobie. Ale musicie uczestniczyć z otwartymi oczami, z otwartymi uszami. Po prostu cieleśnie musicie w tą liturgię wejść, a wtedy Bóg się wam sam, taki jaki jest, objawi. Właśnie w liturgii. Nie da się poznać Boga z podręcznika. Jego się poznaje z tych miejsc, które On wybrał, żeby nam o sobie opowiedzieć. A dzisiaj takim uprzywilejowanym miejscem jest właśnie liturgia. Nigdzie tego samego nie osiągniemy. Nigdzie nie będziemy mogli Go poznać tak prawdziwie, jak właśnie podczas liturgii. Liturgia każdemu polecam.